Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest Puls biznesu do słuchania. Zaczynamy najbardziej jajeczne święta, więc postanowiłam zgłębić temat jaj. Nie będzie odpowiedzi na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, chociaż znam na nie odpowiedź. Dowiecie się za to, czy Polska jest dużym producentem jaj, jak kształtują się ich ceny, do kiedy sieci handlowe chcą zrezygnować z jaj od kur z chowu klatkowego i czy ma on jakieś zalety, jak żyją wolne kury i czy na pewno żyją dłużej, a także o tym, ile jaj można zjeść dziennie bez obaw o zdrowie i czy są dobre przy odchudzaniu. Ciekawi informacje o jajecznym biznesie? Zapraszam.
Puls biznesu do słuchania.
Na początek proponuję spojrzenie na rynek z lotu ptaka. Sformułowanie jak najbardziej trafne w przypadku kur, o czym dowiecie się z jednej z kolejnych rozmów. Sprawdźmy zatem, ile jaj produkują polskie firmy i z kim konkurują, ile ich jest i jak działają, a także czy jajka są w tym roku droższe czy tańsze. Na te pytania odpowiada Magdalena Kowalewska, analityk sektora Food & Agri w BNP Paribas. Spytałam ją najpierw o ceny jaj.
Ceny jaj w ostatnich 3 latach, ceny jaj na poziomie skupu, można powiedzieć, że były w miarę stabilne. One wahały się mniej więcej od 33 do 34 groszy za jajko w klasie ML. Jeśli chodzi o ceny detaliczne, one też w ostatnich 3 latach były w miarę stabilne i według danych GUS te ceny jaj były na poziomie około 63-65 groszy już w detalu. Te ceny były średniorocznie nieco niższe niż w 2017 roku, bo pamiętamy, że w 2017 roku ceny jaj były wyjątkowo wysokie, ale to wynikało z silnego wzrostu eksportu jaj z Polski do Unii Europejskiej, co z kolei było pokłosiem wykrycia fipronilu w wielu fermach europejskich, w Holandii, we Francji, w Belgii. No i to spowodowało kilkumiesięczne ograniczenie produkcji w Europie i tym samym na tym skorzystali polscy eksporterzy, a to wtedy wpłynęło na wzrost cen, ale to był rok 2017. W tym roku ceny jaj na poziomie skupu, one są około 5-11% niższe niż przed rokiem. W styczniu to było 11% mniej, w lutym 5% mniej rok do roku. No i oczekujemy, że w marcu ceny detaliczne jaj, czyli ceny jaj na poziomie konsumenta, będą około 2% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli można powiedzieć, że ceny jaj będą na nieco niższym poziomie w te święta niż przed rokiem. Natomiast no, nie można zapominać, że zarówno w detalu, w sklepach, jak i w zakładach przetwórczych, przemysłowych, czy też zakładach skupujących i pakujących jaja, te ceny jaj mogą się różnić w zależności od asortymentu. I tutaj przypomnę, że mamy te 4 główne klasy jaj pod względem rozmiaru, czyli S-ki, M-ki, L-ki, XL-ki. Najbardziej popularne są M-ki i L-ki, ich jest najwięcej. A także mamy 4 kategorie, czy 4 grupy jaj określające sposób ich produkcji. Czyli mamy te zerówki, jaja ekologiczne, jedynki, czyli jaja od kur z wolnego wybiegu, dwójki, czyli jaja ściółkowe i trójki, czyli jaja klatkowe. No i w zależności oczywiście od kompilacji i rozmiarów i sposobu chowu te ceny jaj mogą się dosyć istotnie różnić. Oczywiście najtańsze są jaja klatkowe, najdroższe jaja ekologiczne, no i czym większe jaja, tym również ich cena jest wyższa.
A co wykryto w tych jajach w 2017 roku?
W 2017 roku w Polsce jakby nie mieliśmy tej tak zwanej afery fipronilowej, natomiast na niektórych fermach w Europie Zachodniej wykryto resztki fipronilu. To jest taka substancja używana bardziej do dezynfekcji w kurnikach. No i resztki tego typu fipronilu gdzieś tam zostały wykryte również w produktach i wycofano duże partie jaj z obiegu, ale też to wiązało się z koniecznością częściowo wybicia niektórych stad towarowych kurniosek. No i to spowodowało to ograniczenie w podaży przez kilka miesięcy. No i na tym korzystała Polska, bo w Polsce akurat fipronilu nie mieliśmy.
A Polska jest dużym producentem jaj, znaczącym w Europie?
Tak, Polska jest znaczącym producentem jaj w Unii Europejskiej. Jesteśmy 6. producentem jaj ogółem, czyli jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych, a 7. producentem, biorąc pod uwagę jedynie jaja konsumpcyjne. Wyprzedzają nas m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia. Natomiast no, nasz udział jako producenta jaj jest około 9% w unijnym rynku, także no, nie jesteśmy może liderem, ale jesteśmy istotnym dostawcą jaj na rynek unijny. Roczna produkcja jaj w Polsce wynosi około 648 tysięcy ton i około 1/3 produkowanych w Polsce jaj trafia na eksport, głównie właśnie na rynek unijny. Co ciekawe, no w Polsce nadal dominującą metodą produkcji jest system klatkowy. Według danych Komisji Europejskiej około 82% produkowanych w Polsce jaj to jaja właśnie klatkowe. W tym zakresie akurat jesteśmy w czołówce państw europejskich. Wyprzedzają nas jedynie Malta, Litwa, Portugalia i Słowacja. Natomiast jaja ściółkowe stanowią około 13% naszej produkcji, jaja wolnowybiegowe około 4%, natomiast jaja ekologiczne to nadal niespełna 1%. Dla porównania, w całej Unii około 50% jaj pochodzi z chowu klatkowego, 32% z systemu ściółkowego, 12% z wolnego wybiegu, natomiast 6% to jaja ekologiczne. Oczywiście to są statystyki, które dotyczą jaj produkowanych w produkcjach rejestrowanych, czyli takich, które są zarejestrowane w GIWie czy też w urzędach europejskich. No, w Polsce, ale w innych krajach europejskich też nie możemy zapominać o tym, że mamy sporą część rynku. Tutaj ciężko mówić o konkretnych liczbach, no ale to może być nawet 15% rynku. To są jaja pochodzące z tak zwanego chowu przyzagrodowego, czy też w ogóle takie jaja, które w żaden sposób nie są rejestrowane, gdzieś tam produkowane hobbystycznie w różnych miejscach i one też są przedmiotem handlu, oczywiście bardziej lokalnego, natomiast no, one w tych statystykach nie są uwzględniane, a one mogłyby w jakimś stopniu na pewno powiększyć tą pulę jaj wolnowybiegowych czy jaj ekologicznych.
Ale z tego, co pani mówi, to aż trudno w to uwierzyć, dlatego że jak się idzie do sklepu, to wydaje mi się, że teraz jaj ekologicznych i z wolnego wybiegu jest większość.
Tutaj trzeba brać pod uwagę to, że jaja, które my widzimy w sklepie, to są te jaja konsumpcyjne, które trafiają do detalu. To nie jest jakby cały rynek. My na naszych półkach sklepowych nie widzimy całego rynku, czy takiego przeglądu całego rynku, no bo spora część tych jaj produkowanych w Polsce trafia po prostu do przetwórstwa. My je spożywamy, ale w formie ciastek, w formie przetworów cukierniczych, w formie lodów. Te jaja przetwarzane są i sprzedawane w postaci proszków, które są składnikiem chociażby makaronów, więc my de facto jemy te jajka, ale nie w takiej bezpośredniej konsumpcji jajka w skorupce, które widzimy na półkach sklepowych, ale rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o półki supermarketów, już nawet dużych sieci handlowych, widzimy w ostatnich latach bardzo dużą zmianę i to jest zmiana, która idzie w kierunku odchodzenia od jaj tak zwanych klatkowych na rzecz jaj z wolnego wybiegu, jaj ściółkowych albo nawet ekologicznych. No i o ile jeszcze ponad 3 lata temu no, ten trend był widoczny już od wielu lat na poziomie konsumenta, czyli konsumenci już od wielu, wielu lat zgłaszają większy popyt na jaja z tych alternatywnych metod chowu niż takich głównych przemysłowych. O tyle widzimy, że w ostatnich w zasadzie 2-3 latach jest bardzo silny trend odchodzenia od sprzedaży jaj klatkowych w supermarketach i coraz więcej dużych sieci handlowych deklaruje, że na ich półkach nie znajdziemy jajek z chowu klatkowego. Widzimy ten trend bardzo silnie w Europie Zachodniej. We Francji ponad 40 sieci handlowych podpisało ponad rok temu taką deklaracje, że nie będą sprzedawać jaj klatkowych, ale widzimy też, że przetwórcy coraz częściej odchodzą od korzystania z tych jaj klatkowych w przetwórstwie na rzecz właśnie tych innych rodzajów.
Czy Polska jest również importerem jaj? No bo ja ciągle się dziwię, że jest u nas tak strasznie dużo tych jaj ekologicznych i z wolnego wybiegu. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że producenci przestawili się tak szybko, że nagle mamy taką dużą podaż tych lepszych jajek, czy może Polska je importuje?
Jeśli chodzi o dane handlowe, to ewidentnie Polska jest więcej eksportuje niż importuje. Ten import no, nie jest znaczący. Jeśli patrzymy na bilans handlowy, no to aż 199 tysięcy ton jaj w 2020 roku zostało wyeksportowane z Polski. Te jaja trafiły głównie do Holandii, Niemiec, na Węgry, do Włoch czy też do Czech. Natomiast jeśli chodzi o import, no to te wartości są dosyć niskie, no bo w 2020 roku to było jedynie niespełna 12 tysięcy ton. Natomiast no niestety nie mamy takich danych, które by mogły nam jednoznacznie określić, jakiego rodzaju były to jaja. Czy to były jaja z chowu klatkowego, czy też jaja ekologiczne.
A jak wygląda polski rynek producentów jaj? Czy on jest mocno rozdrobniony?
Polski rynek jaj jest dosyć specyficzny, tych jaj konsumpcyjnych podkreślę, dlatego że de facto mamy jednego lidera rynku, który odpowiada za około 1/3 krajowej produkcji jaj. Mamy też szereg różnej wielkości firm z tak zwanych zakładów pakujących jaja, czyli to są zakłady, które skupują jaja od mniejszych, większych hodowców, producentów, którzy utrzymują kury nioski. Jeśli spojrzymy na statystyki, no to w 2020 roku według danych GIW-u w Polsce funkcjonowało około 1100 kurników produkujących jaja konsumpcyjne, czyli utrzymujących kury nioski, i około 434 zakładów pakujących jaja, 14 zakładów przetwórstwa jaj, no bo też, tak jak mówiłam, jaja trafiają do przetwórstwa i wykorzystywane są zarówno w przemyśle spożywczym, szeroko rozumianym, ale też chociażby w przemyśle farmaceutycznym czy też kosmetycznym. No i mamy też 8 zakładów produkujących jaja płynne, czyli różnego rodzaju produkty przetworzone, jeśli chodzi o jaja. Także no, ten rynek jest dosyć specyficzny, dlatego że te największe podmioty mają i własne fermy, i mają zakłady pakujące, i skupują też od mniejszych producentów. Natomiast no, te statystyki, tak jak już wspominałam wcześniej, nie uwzględniają produkcji hobbystycznej, przydomowej.
A rynek jest specyficzny dlatego, że za granicą jak to jest? Jest więcej dużych producentów? Nie jest tak rynek zdominowany jak u nas przez jednego?
Na zachodzie Europy bardzo różnie to bywa. Sporo jest jednak dużych graczy, jeszcze większych niż ci nasi liderzy rynku, którzy rzeczywiście ten rynek mają w jakimś stopniu zdominowany. Natomiast ta współpraca wygląda bardzo różnie. Bardzo dużą popularnością w zachodniej Europie cieszą się chociażby grupy producenckie, czyli takie formy samoorganizowania się hodowców, rolników, takie możliwości dotarcia do sieci handlowych bez pośredników, zakładów pakujących. Ale mamy też takie rynki jak chociażby ukraińskie, gdzie mamy powiedzmy 2-3 światowej skali graczy na tym rynku jaj. Zresztą ostatnio było dosyć głośno o jednym z nich, że gdzieś tam jego kondycja finansowa nie jest najlepsza. Natomiast też tego rodzaju struktury rynku są widoczne. Także jest to bardzo zróżnicowane nawet tutaj w Unii Europejskiej i w naszym regionie, tak już szerzej to ujmując.
Bardzo Pani dziękuję za wszystkie informacje o rynku jaj. Naszym gościem była Pani Magdalena Kowalewska, analityk sektora Food and Agri BNP Paribas.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Jak słyszeliście, a pewnie sami też to zaobserwowaliście, coraz więcej sieci handlowych deklaruje odejście od sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Potwierdza to raport, o którym opowiada Maria Madej, menedżerka do spraw relacji biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, które taki raport przeprowadziło.
Z tego rankingu sieci sklepów wynika, że czołowe sieci handlowe w Polsce robią znaczny postęp w zakresie wycofywania jaj z chowu klatkowego ze swojej oferty i że jest to bardzo mocny trend w branży handlowej, który wynika z oczekiwań polskiego społeczeństwa, ale także coraz większego zagoszczenia troski o dobrostan zwierząt w odpowiedzialności społecznej biznesu. To jest już druga edycja naszego rankingu. Ma on na celu podkreślenie postępu, jaki robią sieci handlowe, docenieniu ich i wyróżnieniu liderów, a także wskazaniu dobrych praktyk, z których mamy nadzieję, że będą czerpać także mniejsze sieci handlowe. No i tutaj w rankingu badaliśmy m.in. transparentność deklaracji firm, czyli tych zobowiązań do wycofania jaj z chowu klatkowego. Badaliśmy także zakres opublikowanych zobowiązań, czyli czy dotyczy jaj świeżych jedynie, czy także produktów gotowych z oferty marki własnej. Pytaliśmy także sieci o promowanie kupna jaj z różnych systemów hodowli, czyli o promowanie kupna jaj z chowów alternatywnych, a także z chowów klatkowych. Pytaliśmy o postęp we wdrażaniu założeń zobowiązania, o obecny stan oferty sprzedaży jaj świeżych, a także o kontakt z dostawcami jaj i producentami produktów marki własnej firmy. I takie dwie może najważniejsze kwestie, które z tego rankingu już tak wchodząc bardziej w szczegóły wynikają, to, że 4 czołowe sieci handlowe, Carrefour, Auchan, Aldi i Spar, deklarują ponad 50% udział jaj świeżych z hodowli alternatywnych, czyli zerówek, jedynek i dwójek w sprzedaży, przy czym Carrefour tutaj deklaruje, że ten udział wynosi aż 84%. Są to zdecydowanie bardzo istotne i duże postępy tutaj właśnie w zakresie wycofywania jaj z chowu klatkowego z oferty. I drugą taką kwestią szczegółową, którą tutaj warto podkreślić, jest to, że Biedronka i Kaufland zadeklarowali, że wycofają jajka świeże z chowu klatkowego z oferty już z początkiem 2022 roku, czyli tak naprawdę za niecały rok. I już 1 stycznia 2021 roku, czyli tego roku, który obecnie trwa, Biedronka wycofała jaja świeże klatkowe ze 150 sklepów na terenie Warszawy.
A skoro to jest druga edycja rankingu, to co się zmieniło od pierwszej w postępowaniu sieci?
To co się nie zmieniło, to dalej tutaj obserwujemy postęp w wycofywaniu jaj z chowu klatkowego. W tym roku z pewnością w naszym rankingu prezentujemy bardziej szczegółowe dane, czyli konkretne dane procentowe właśnie jak zmieniła się sprzedaż w tych czołowych sieciach handlowych. No i też to co się zmieniło, to też z pewnością to, że obserwujemy dobrą, pozytywną, pożądaną konkurencję między sieciami handlowymi w dążeniu do jak największej troski o poprawę dobrostanu kurniosek. I tutaj myślę, że chociażby te decyzje Biedronki czy Kauflandu o przyspieszeniu procesu wycofywania trójek, bo tutaj pierwotnie deklaracje tych firm zakładały wycofanie jaj z chowu klatkowego do roku 2025. Jest to data, która jest wybierana najczęściej przez firmy, jest taka najpóźniejsza data. Te dwie sieci handlowe podjęły decyzję, że zakończą ten proces wcześniej. To też myślę, że jest zdecydowanie coś, co tutaj warto jako zmianę wobec zeszłorocznego rankingu podkreślić.
Mówi Pani o tym roku 2025. Czy to oznacza, że to jest taka ostateczna data, że po tym roku już w żadnej sieci nie kupimy jajek trójek?
Myślę, że jeżeli chodzi o czołowe sieci handlowe, to może się to stać nawet wcześniej. Właśnie biorąc pod uwagę przyspieszanie tej w tym momencie decyzji przez Biedronkę czy przez Kaufland, myślę, że z czołowych sieci handlowych jajka, świeże jajka trójki znikną w przeciągu najbliższych może 2 lat. Bardzo prawdopodobne, że zostaną jeszcze w mniejszych sieciach handlowych, ale myślę, że do 2025 roku te jajka klatkowe powinny faktycznie ze sklepów zniknąć.
Powiedziała Pani, że to jest decyzja klientów. Czy Polacy myślą o dobru kur i chcą kupować właśnie jajka 0, 1 i 2?
Z naszych obserwacji, a także z badań opinii społecznych, które przeprowadzamy, czy które przeprowadza Biostat czy Ibris w naszym imieniu, też z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, to jest szereg badań, które wskazują na to, że Polacy zwracają uwagę na warunki hodowli kur. Zdecydowanie wynika, że właśnie, że konsumenci zwracają uwagę na te warunki hodowli kur. To jeżeli chodzi o te badania CBOS, to też bardzo one jasno ukazują, że tutaj to są badania z września 2018 roku, że właśnie wtedy sposób chowu kur okazał się najważniejszym kryterium dla Polaków podczas kupowania jaj. To badanie porównywało wyniki z roku 2018 i 2006. W 2006 roku 13% Polaków zwracało uwagę na to, skąd pochodzą kupowane przez nich jajka, a w 2018 35% i tym samym okazało się to właśnie najważniejszym czynnikiem, więc zdecydowanie to Polacy zwracają uwagę, potwierdzają także nasze, czy właśnie te badania biostatowe, wedle których ponad 70% konsumentów zwraca uwagę na to, skąd pochodzą jajka, a także 71% ankietowanych wedle badania Biostat z lutego 2020 roku uznało, że zapłaciłoby więcej za jajka lub produkty zawierające jajka pochodzące z ferm zapewniających kurom lepsze warunki. I tutaj, tak jak zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze nie wszyscy Polacy te jajka, zerówki, jedynki czy dwójki wybierają, że wciąż jest część Polaków, która kupuje jajka z chowu klatkowego. W związku z tym w lutym 2020 roku prosiliśmy także Biostat o zadanie Polakom pytania o to, dlaczego nie kupują jaj z chowów alternatywnych, czyli co ich powstrzymuje.
Cena pewnie.
Właśnie wychodzi na to, że wyższa cena w stosunku do jaj klatkowych, ale także trudny dostęp do ich zakupu. Myślę, że nie zaskoczyły nas te wyniki. To, co nas na pewno pozytywnie zaskoczyło, to ta wyższa cena. Okazało się, że 23% respondentów wskazało na wyższą cenę, 21% na brak łatwego dostępu, ale ponad 40% ankietowanych stwierdziło, że pytanie ich nie dotyczy, gdyż wybierają jajka z alternatywnych systemów hodowli. Ale jeszcze odnosząc się do tej ceny i do tego dostępu, to są kwestie, które już się zmieniają i są to kwestie, które będą się w najbliższych latach zmieniać, dlatego że wszelkie decyzje firm z branży handlowej, czy z branży horeka, czy z branży spożywczej o wycofaniu jaj z chowu klatkowego do konkretnej daty stanowią sygnał dla producentów jaj o coraz większym zapotrzebowaniu na jaja z chowów alternatywnych i tym samym taki impuls do inwestycji w hodowle alternatywne, co już się dzieje. Wedle badania, które przeprowadziliśmy wśród 5 czołowych polskich producentów jaj, w tym znajdują się fermy Drobiu-Woźniak.
Czyli największe, lider.
Tak. Jedna z największych. Fermy Drobiu-Woźniak to akurat tutaj najwięksi. Ale tak, no firmy drobiowoźniak czy ci czołowi producenci wskazują na to, że już nie inwestują w chów klatkowy, a inwestują w chów alternatywny, więc to się faktycznie już po prostu dzieje. No i w związku z tym, czyli przez te zobowiązania, które stanowią sygnał dla producentów jaj, którzy już ten sygnał odbierają i już faktycznie inwestują w hodowle alternatywne, no tutaj zgodnie z zasadami ekonomii cena jaj z chowów alternatywnych powinna spadać wraz z większą jej dostępnością. Więc te problemy, na które wskazują w tym momencie Polacy, którzy jeszcze kupują jajka trójki, to są problemy, które powinny być też w przeciągu kolejnych lat rozwiązane.
Super, a myśli Pani, że jest szansa na całkowite wyeliminowanie z rynku jaj z chowu klatkowego?
Jeżeli chodzi o jaja świeże w ofercie czołowych sklepów, no to myślę, że tak. Myślę, że w najbliższych latach zdecydowanie to się stanie. Jeżeli chodzi ogólnie o całkowite wyeliminowanie z rynku jaj z chowu klatkowego, to też zdecydowanie jest przyszłość, od której już w tym momencie nie ma odwrotu ze względu właśnie na ten mocny trend społeczny. Też na takie znajdujące odzwierciedlenie w rzeczywistości skojarzenie, że hodowla klatkowa to coś złego. Złego dla kur, złego dla dobrostanu kur. I powiązane z tym trend rezygnacji z jaj z chowu klatkowego przez branżę spożywczą, handlową, horeka i zmiany wśród producentów jaj. Jeżeli chodzi o udział hodowli klatkowej w strukturze hodowli kur w Polsce, w lutym tego roku, po raz pierwszy od kiedy my jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki obserwujemy te zmiany w strukturze, spadł poniżej 80% i w tym momencie 20,4% zajmują hodowle alternatywne w strukturze hodowli kur niosek w Polsce i faktycznie stopniowo ten udział hodowli alternatywnych na przestrzeni lat rośnie. Jeżeli chodzi o prognozy, jak będzie wyglądała sytuacja w roku 2025, bo to jest faktycznie data, którą my się często posługujemy i data, do której większość firm ma wycofać jajka klatkowe z produkcji czy z łańcucha dostaw, no chociaż obserwujemy, że robią to już wcześniej, to wedle prognoz producentów jaj, prognozy są różne, oscylują od 15% do 60%, bardziej w granicach 50-60%, że hodowla klatkowa będzie miała taki udział w tym 2025 roku. Podobne są także prognozy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz z marca 2018 roku. Ale my jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki uważamy, że ten udział hodowli klatkowej może być znacznie mniejszy. W związku z tym, że zobowiązania wielu firm dopiero wchodzą w życie i będą miały w dalszym ciągu wpływ na zmiany w strukturze produkcji jaj. Hodowla alternatywna to jest zdecydowanie przyszłość.
Jasne, a czy w takim razie Stowarzyszenie Otwarte Klatki może chcieliby Państwo pójść dalej? Bo chów ściółkowy, czyli jajka z numerkiem 2, też nie jest dla kur idealny.
W statucie Stowarzyszenia Otwarte Klatki napisane jest, że celem naszej działalności jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ochrona zwierząt. I aby spełniać ten cel statutowy i aby działać jak najefektywniej dla poprawy dobrostanu zwierząt, czyli żeby poprawiać w jak najkrótszym czasie dobrostan jak największej liczby zwierząt hodowlanych, bo właśnie na tych hodowlanych się skupiamy, skupiamy się na tych formach hodowli, które są najgorsze z punktu widzenia dobrostanu zwierząt i dotyczą ich największej liczby. Dlatego właśnie skupiamy się na chowie klatkowym i ciężko jest mówić nam o skupianiu się na jakiejkolwiek innej hodowli, gdy w dalszym ciągu 40 milionów kurniosek znajduje się w hodowli klatkowej i jest to na ten moment dalej niemal 80% kur. Co jest też bardzo istotne, każdy chów inny niż chów klatkowy, czyli chów ściółkowy, chów wolnowybiegowy czy chów ekologiczny jest lepszy niż hodowla klatkowa z punktu widzenia dobrostanu kurniosek. Dlatego, że w chowie klatkowym kury zamknięte są w klatkach, gdzie na jedną kurę przypada powierzchnia nieco większa niż kartka A4, które nie pozwalają kurom na realizowanie swoich naturalnych potrzeb behawioralnych czy na swobodne poruszanie się. A w chowie ściółkowym, to jest już ta dwójeczka, czyli jajka tak zwane dwójki, tutaj jest bardzo istotna zmiana, czyli kury nadal zamknięte są w hali, ale mogą swobodnie się po niej poruszać i ta możliwość swobodnego poruszania się pozwala im na realizowanie no, bardzo ważnych dla ich dobrostanu naturalnych potrzeb gatunkowych, jak na przykład grzędowanie czy grzebanie w ziemi. Więc tutaj ten chów ściółkowy zdecydowanie już jest dużo, dużo lepszą alternatywą niż chów klatkowy.
Bardzo Pani dziękuję. A naszym gościem była Pani Maria Madej, menedżerka do spraw relacji biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję uprzejmie.
Puls biznesu. Do słuchania.
Czy faktycznie jest możliwe, że w Polsce nie będzie kur z chowu klatkowego?
Nie wierzy w to Rafał Ratajczak, właściciel gospodarstwa rolnego w Zielniczkach, które produkuje dziennie 200 tysięcy jaj. Na dodatek mówi, że chów klatkowy jest w pewnych przypadkach lepszy od ekologicznego. Nie zgadza się też z szacunkami dotyczącymi produkcji jaj i pozycji Polski w Europie. Posłuchajcie.
Według oficjalnych danych jesteśmy 5., 6. producentem jaj w Europie. Uważam, że dane Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce nie są dość dokładne. Ja szacuję, że jesteśmy zdecydowanie w pierwszej trójce w Europie. Według rejestracji stanowisk posiadamy prawie 50 milionów kur i nie wierzę w to, że mamy produkcję na poziomie tylko 10-11 miliardów jaj. Ja to szacuję i wiele razy już jako Izba zgłaszaliśmy nasze uwagi do GUS-u. Ta nasza produkcja w granicach mieści się około 13-15 miliardów jaj miesięcznie, co szacowałoby nas na pewno w pierwszej trójce w Europie.
A skąd się bierze to niedoszacowanie GUS-u?
Ze starej metodologii, która jeszcze jest z lat 90. czy 80., myślę, nie wiem, próbowaliśmy to kiedyś zmienić, wydawało nam się, że te dane będą bardziej rzetelne. Tak samo przyjmujące tak niską produkcję, a jednocześnie wysoki eksport. Eksport jest liczony bardzo rzetelnie, dlatego że wynika z dokumentacji wynikającej z przekraczania granicy, szacowany na kilka miliardów jaj. Niedoszacowanie produkcji przez GUS w Polsce obniża nam rzekomo spożycie. Rzekomo spożycie jaj w Polsce wynosi tylko 140 czy 150 sztuk jaj. Jest przy średnim w Europie 215-220. Absolutnie w to nie wierzę, kwestionuję te dane, uważam, że są zupełnie niewiarygodne.
Okej, czyli jak pan mówił o tych danych, to chodzi o te 215 jaj na głowę rocznie.
Tak.
A jak wyglądają ceny? Jak się kształtują ceny jaj w Polsce, w Europie i na świecie?
Obecnie od około 2 miesięcy ceny jaj w Europie, bo głównie Polska to jest rynek europejski, są około 15-20% wyższe niż w ubiegłym roku. Decyduje o tym dwie główne sprawy, czyli obniżona produkcja. Obniżona produkcja wynika z trudnej sytuacji ekonomicznej w poprzednich okresach, zwłaszcza w poprzednich 2 latach. To spowodowało zmniejszenie obsady kur w Europie, mniejsze wylęgi piskląt. Na to nałożyło się dosyć mocne rozprzestrzenianie się ptasiej grypy w Europie w sezonie jesienno-zimowym tegorocznym. Należy szacować, że co najmniej kilkanaście milionów kur zostało poddanych utylizacji ze względu na zagrożenie ptasią grypą. To spowodowało, że obsada jest mniejsza. No i też bardzo wzrosły nam przez ostatnie pół roku koszty produkcji związane z trudną sytuacją, ze wzrostem cen komponentów białkowych oraz zbóż na świecie.
A jeszcze o tę ptasią grypę bym pana chciała podpytać, czy jest na to lekarstwo? Kury się też szczepi albo się im podaje jakieś lekarstwa, żeby nie chorowały na tę grypę?
Nie, na ptasią grypę praktycznie nie ma lekarstwa w momencie, kiedy wejdzie. No, jedynym sposobem jest unicestwienie stada i wprowadzenie ograniczeń, żeby się ta choroba nie rozprzestrzeniała.
A czy są jakieś takie zagraniczne rynki, na które polskie firmy starają się wejść? No bo rozumiem, że eksport mamy potężny.
Tak, mniej więcej co trzecie jajko wyprodukowane w Polsce wyjeżdża, co trzecie, co czwarte. No, główny eksport to są kraje europejskie i Unii Europejskiej przede wszystkim. W tym roku od 1 stycznia jest utrudniony eksport do Wielkiej Brytanii ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To jeszcze jest dosyć, powiedziałbym, łatwe przez najbliższe kilka miesięcy, ale z miesiąca na miesiąc te utrudnienia widać, że będą coraz większe. Będą potrzebne dodatkowe świadectwa i to będzie ograniczało nasz eksport. Na pewno to jest problem. Myślę, że to też jest problem Brytyjczyków. Ta ich decyzja, stopniowo będą się przekonywać, że jednak rynek wspólny europejski powoduje stabilizację wielu cen. Też można mówić o eksporcie do krajów Bliskiego Wschodu i krajów azjatyckich, chociaż to głównie Polacy robią jednak w większości przez innych pośredników, na przykład z Holandii.
Czy problemem jest to, że sieci handlowe odchodzą od sprzedaży jajek trójek? Tak się chwalą, podejmują jakieś takie deklaracje, że do 2025 nie będą miały takich jaj w sprzedaży. I zastanawiam się, co ma zrobić producent, który przez 20 lat na przykład miał hodowlę klatkową. Czy to jest tak, że teraz tych jaj nikt nie chce kupować?
Nie, na razie nie ma absolutnie takich problemów, zwłaszcza teraz w tym okresie niedoboru jaj nie ma żadnych problemów ze sprzedażą jaj zarówno klatkowych, ściółkowych czy wolnowybiegowych. To jest zagrożenie, to jest i szansa dla niektórych producentów, zmiana sposobu chowu, na co należy zwrócić uwagę, że ta zmiana systemu chowu wiąże się z ogromnymi kosztami dla hodowców. Sieciom bardzo łatwo podejmować takie decyzje, dlatego że jest to dla nich korzystne finansowo. Zamiast sprzedawać opakowanie jaj za 4 zł, będą sprzedawać opakowanie jaj za 6 zł, co powoduje, że powiedzmy 15-20% marża będzie znacznie wyższa. Dla nich jest to łatwa decyzja i dlatego stowarzyszenia ekologów skupiają się właśnie na tym segmencie dystrybucji, żeby wymusić na nich takie deklaracje. Dla wielu hodowców jest to szansa, bo część hodowców faktycznie zmienia już te systemy chowu. Dla wielu może spowodować zamknięcie ferm. Na to się będzie nakładać na pewno wymiana pokoleń. Na pewno jest coraz trudniej namówić młodsze pokolenie do pracy w rolnictwie, do pracy w hodowli, zwłaszcza kiedy tak często zostają zmieniane reguły gry, powiedziałbym, w hodowli. Najpierw przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, weszły już określone zasady, które funkcjonowały w Unii Europejskiej. W 2012 zostały wprowadzone większe normy dobrostanowe, ale była możliwość hodowli w klatkach. Teraz nie ma co prawda zakazu Unii Europejskiej hodowli w klatkach, ale jest wywierana presja przez Stowarzyszenie Ekologów, na pewno w dużej mierze też przez konsumentów, którzy są przez te organizacje stymulowane. To na pewno ta niepewność spowodowana koniecznością co 10-15 lat wymiana urządzeń do hodowli spowoduje, że nie na wszystkich fermach zostaną podjęte decyzje o wymianie tych urządzeń na inne. Myślę, że jeszcze długo w Polsce ten chów klatkowy, dopóki będzie prawnie pozwolony, a wierzę w to, że on będzie długo jeszcze pozwolony, dlatego że dzięki hodowli klatkowej uzyskujemy jajka o bardzo dobrej jakości i to w ogóle w tej dyskusji jest rzadko poruszany temat, że to jest bezpieczna produkcja dla zwierząt, bezpieczna produkcja dla ludzi, dla wyprodukowania bezpiecznej żywności. Chociażby tegoroczna sytuacja z ptasią grypą pokazuje nam, jakie zagrożenia powoduje system alternatywny. Zdecydowana większość chorujących stad pochodzi z systemu ściółkowego czy wolnowybiegowego. Bardzo często chorują kaczki, indyki. To są te zwierzęta, które wypuszczane są poza budynki. To tutaj jest wtedy największe zagrożenie dotyczące rozprzestrzeniania się chorób. Chów klatkowy ma jednak tą wielką zaletę, że jest zdecydowany bezpieczniejszy dla zwierząt pod tym względem.
A w smaku te jajka się czymś różnią?
Nie, absolutnie nie. Według wszelkich badań dostępnych smak jajka zależy tylko i wyłącznie od paszy czy żywienia podawanego zwierzętom i w żadnym stopniu nie ma wpływu na smak jajka system chowu.
Bardzo panu dziękuję za te wszystkie informacje. Naszym gościem był pan Rafał Ratajczak, hodowca drobiu z Wielkopolski, z miejscowości Zielniczki, koło Środy Wielkopolskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
A teraz zapraszam w sielskie miejsce, do Latosowa, gospodarstwa agroturystycznego prowadzonego przez państwa Latosów. Bartek Latos opowiada o szczęśliwych kurach, o stadzie, które mieszkało na drzewie, o tym, dlaczego musiał uniemożliwić kurom swobodne wędrowanie po gospodarstwie. Wie też, jakie kury hodować, żeby mieć kolorowe jajka, na przykład zielone, i wcale nie znoszą ich zielononóżki.
Oczywiście zielononóżki znoszą najzupełniej zwyczajne jajka, takie w kolorze cielistym, a nóżki mają zielone. Natomiast są dwie rasy kur, które znoszą zielone jajka. To są mniej popularne kury legbary i troszkę bardziej popularne u nas araukany. Araukany to są kury wyhodowane w Ameryce, potomkowie indiańskich kur. No i one w sposób naturalny znoszą takie lekko zielonkawe, seledynowe, czasami błękitny kolor. I ten kolor nawet wewnątrz jest bardziej intensywny niż na zewnątrz. Określone rasy znoszą określone kolory jajek, więc takie najciemniejsze jajka, jajka, takie ceglasto, prawie że czerwone, znoszą kury maransy. To są takie dosyć duże kury, ciemno ubarwione, czarne albo brązowe. Pióra zachodzą na nóżki tych kur, na jeden ze środkowych palców. No i one właśnie znoszą te ciemne jajka, ceglaste, bordowe. Białe jajka znoszą kury na przykład lekhorny, czyli rasa najbardziej mięśnych kur. One też są na biało upierzone, no ale kolor piór nie jest połączony z kolorem jajek, więc tutaj chyba jakby przypadek. No a właśnie araukany znoszą zielone jajka i jeszcze cała kombinacja odcieni, kury też są krzyżowane czasami międzyrasowo i wtedy wychodzą te kolory jajek może mniej intensywne, ale właśnie takie pośrednie, także mając wiele ras i czasami troszkę pomieszanych kur, można uzyskać w koszyku całą rozmaitość kolorów.
A ma pan ulubioną rasę kur?
To nie jest tak, że ja jestem straszliwym miłośnikiem kur i pasjonuję się tym do tego stopnia, żeby mieć jedną, dwie czy trzy ulubione. Ja za to bardzo lubię od czasu do czasu spróbować z hodowlą nowego gatunku zwierząt albo właśnie nowej rasy kur. Także te rasy się u mnie w gospodarstwie zmieniają. Chciałbym mieć najbardziej nieśne kury, czyli lekhorny, ale okazało się, że koguty są agresywne i że po prostu czasami gospodarze atakują nie tylko między sobą. Mieliśmy maransów dużo, teraz jest ich troszkę mniej. Próbowałem takie doświadczenie, postanowiłem sobie tutaj zrobić hodowlę kur tradycyjnie polskich, ale właśnie nie zielononóżek, ponieważ one mi się wydają zbyt popularne i takie oklepane, a właśnie były to na przykład czubatki polskie, czyli takie śmieszne kury w peruce. Zamiast grzebienia mają bardzo bujną czuprynę, takie gęste upierzenie na głowie, które wygląda jak peruka. Także w tej chwili jako hobby, nie dla jajek albo pozyskania tego kurczaka rosołowego, ale właśnie jako hobby hoduję jedne z najmniejszych kurek na świecie, czyli brodacze albo inaczej wąsacze antwerpskie. Rzeczywiście malutkie kurki, bardzo kolorowo upierzone, a jako ciekawostka te małe kogutki od tych kurek w niektórych krajach są wykorzystywane albo startują w konkursach piania kogutów. One są głośne i to pianie jest w takiej tonacji może nietypowej dla kur, więc to taka dodatkowa ich cecha. No i znoszą maleńkie jajka, takie wręcz jak gołębie.
A jak pana kury żyją? Czy one są naprawdę wolne?
Nie do końca. One oczywiście mają kurnika, nawet dwa kurniki i jeden duży wybieg, natomiast całkiem wolne nie są. My kiedyś próbowaliśmy, ponieważ mieszkamy na końcu wsi, w zasadzie na kolonii, pod lasem, dookoła pola, nie ma żadnych ruchliwych dróg, nie ma sąsiadów, czyli w zasadzie idealne warunki, żeby te kury sobie chodziły zupełnie wolno i w takiej sytuacji kogut z grupką kur oddziela się i te swoje kury prowadza, także mając duże stado i kilka kogutów, to ma się kilka grupek kur, które niezależnie chodzą gdzieś tam po łąkach albo po krzakach. No i wszystko brzmi bardzo pięknie i wręcz bajkowo, gdyby nie to, że na takiej zupełnej wolności te kury mają wrogów, lisy, jastrzębie i nam niestety te kury ginęły, tak samo kaczki, które chodziły na wolności do stawu. Więc w tej chwili kury mają ograniczoną wolność, ale gwarancje dłuższego życia są na terenie ogrodzonym. Ale oczywiście mają dostęp do słońca, do dużego wolnego wybiegu. Na tym wybiegu nie ma już trawy, ponieważ ją zjadły, ale cały sezon od wiosny poprzez lato do późnej jesieni one otrzymują skoszoną trawę, chwasty z warzywniaków, obierki, odpadki kuchenne. No i oczywiście podstawą żywienia jest kilka gatunków ziarna.
Czy kury lubią spędzać czas na dworze?
Bardzo. Bardzo i one większość czasu spędzają na dworze. Rano po otwarciu kurnika one bez względu na pogodę wychodzą natychmiast praktycznie wszystkie. Szukają jedzenia, próbują złapać jakąś muchę albo robaka, który gdzieś tam na wybiegu się zakrzątał. Jedzą, kąpią się w piasku, w wodzie i później, jeśli pogoda jest naprawdę paskudna, czyli taki okropny deszcz albo jakaś zawierucha, albo bardzo, bardzo zimno, to one gromadzą się albo pod ścianą, albo częściowo wracają z powrotem do kurnika przy bardzo dużych mrozach albo silnym deszczu. A tak poza tym spędzają czas na zewnątrz od świtu do zmierzchu. Tuż przed zmierzchem one samodzielnie wracają do kurnika, nie trzeba ich zaganiać. W międzyczasie oczywiście kury, które znoszą jajka, wchodzą do środka, żeby w gnieździe znieść jajko.
Jak pan opowiadał o tych kogutach, które mają swoje grupki kur, to jestem ciekawa, czy kura idzie za kogutem swojej rasy, czy to nie ma dla nich znaczenia?
Nie, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to kura wybiera koguta, czy kogut kury, ale tworzą dosyć stałe związki grupowe oczywiście, bo kury nie żyją parami, tylko jeden kogut i kilka albo kilkanaście kur. Jak one się dobierają, to trudno mi powiedzieć i po prostu nie wiem.
Wspominał pan wcześniej, przed naszym nagraniem, że kiedyś jedna taka grupka kur panu trochę zdziczała.
No tak, to było troszkę inaczej. W zeszłym roku kura po prostu uciekła. Uciekła i zniknęła i pojawiła się po około miesiącu z małymi kurczakami. Ona po prostu zniosła kilka jajek w krzakach w miejscu bardzo niewidocznym. Skutecznie się ukrywała przed drapieżnikami i przed nami. My myśleliśmy, że ta kura gdzieś przepadła, a okazuje się, że ona wróciła z kurczakami. No ale nie wróciła na wybieg, tylko wróciła z powrotem do nas i zaczęła się pojawiać, więc zaczęliśmy ją dokarmiać. I rzeczywiście było bardzo pięknie, dlatego że wyrosła grupka dzikich kur, kur latających, kur, które mieszkały na drzewie przed domem i chodziły sobie zupełnie wolno. Był w tej grupie bardzo dzielny kogut, który całą grupę prowadzał o świcie na nasze grządki. Tutaj właśnie powstał konflikt pomiędzy nami a kurami, ponieważ te kury o świcie, kiedy my jeszcze spaliśmy około 4 rano, chodziły na grządki. Te grządki totalnie rozkopywały, rozdziobywały i rozgarniały wszystko, co tam udało nam się zasiać albo posadzić. Także wolność kur się skończyła. Trzeba było je po prostu złapać i dołączyć do całej reszty na wybiegu.
Okej, z tego co pan mówi, to pana kury są bardzo szczęśliwe, ale podobno jest tak, że kury nie mogą żyć w za dużych stadach. Jak jest ich za dużo, więcej niż kilkadziesiąt, to się dziobią, atakują. Czy to oznacza, że gdybyśmy chcieli zadbać o prawdziwy dobrostan kur, to powinniśmy kupować jaja tylko od małych, ekologicznych producentów?
No to brzmi bardzo pięknie i rzeczywiście tak powinniśmy czynić, ale jest to utopia. Niestety w dzisiejszym świecie tak zrobić się nie da. Wracając do pierwszego pytania, rzeczywiście te kury przebywając na niewielkim obszarze, na niewielkiej przestrzeni, w bardzo dużym zagęszczeniu stają się agresywne, no ale to jest wynik stresu. Podobnie jest wśród prosiąt, a myślę, że i ludzi. Więc rzeczywiście stają się agresywne, dziobią się nawzajem, kury są w ogóle brutalne i to widać od pierwszych dni życia piskląt. One są bezlitosne i jeśli się trafi słabszy osobnik w statku, w stadzie, wśród piskląt albo wśród dorosłych kur, to one bez litości taką słabszą kurę, kurczaka, osobnika potrafią zadziobać. Tak samo jak się pojawi ranna kura w grupie, to niestety, ale to miejsce skaleczenia jest dziobane przez inne kury. No i oczywiście to wszystko potęguje się w bardzo dużym zagęszczeniu, w bardzo dużym stadzie. A czy my powinniśmy kupować jajka ekologiczne od szczęśliwych kur? No oczywiście tak, tylko te jajka od szczęśliwych kur są kilkukrotnie droższe. Jest to jak najbardziej może i słuszne i spowodowane tym, że koszty utrzymania szczęśliwych kur są dużo wyższe niż koszty zagęszczenia ogromnej ilości na niewielkiej przestrzeni. Wydaje mi się, że na rynku będą funkcjonowały cały czas różne kategorie jajek, również te najtańsze z chowu klatkowego. Jest bardzo dużo hodowli, które hodują ekologiczny drób, ekologiczne jaja i to widać w sklepach, zarówno w sklepach wielkopowierzchniowych, jak na różnych ekobazarach. Wydaje mi się, że na niedużą skalę jest to opłacalny interes, biznes, jest to opłacalna hodowla, ale z uwzględnieniem, że tylko część społeczeństwa jest świadoma i tylko część społeczeństwa może pozwolić sobie na kupowanie produktów kilkukrotnie droższych z racji tego, że są eko.
A myśli pan, że z takiej ekologicznej produkcji jaj można się utrzymać?
No nie, sprzedaż jajek to jest zupełny dodatek do naszej podstawowej działalności, a w zasadzie dwóch działalności, ale z jajkami związana jest ta jedna nasza, moja i żony profesja, zajęcie. My prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne, nieduży pensjonat i wszystkie produkty, które u nas w gospodarstwie hodujemy, produkujemy, czy to są warzywa, owoce, czy też właśnie jajka, sery albo mleko, staramy się, żeby były zdrowe, naturalne, ekologiczne, żeby te zwierzaki, które u nas żyją, były w miarę szczęśliwe. I te produkty są bazą do przygotowywania posiłków dla naszych gości, a nadwyżki właśnie sprzedajemy. Także sprzedaż jajek jest to zupełnie dodatkowa działalność, dodatkowy zastrzyk niedużej kwoty na kolejne ziarno dla kur.
Jasne. Ale cieszę się, że Państwu to fajnie wychodzi. Jajka są prześliczne, kury pewnie są szczęśliwe. Bardzo Panu dziękuję za wszystkie opowieści. Naszym gościem był Pan Bartek Latos, współwłaściciel gospodarstwa agroturystycznego Latosowo.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Za chwilę usiądziemy do świątecznego stołu, na którym będą królować jaja, na twardo, z majonezem, w sałatce i w żurku. Ile jajek dziennie można zjeść, żeby nie zaszkodzić zdrowiu? Czy można je zastąpić czymś innym? Na ten temat rozmawiam z dietetykiem Natalią Grzebisz-Zatońską. Zapytałam ją najpierw, czy jajka są ważnym składnikiem diety.
Jajka są bardzo ważne w diecie, to znaczy można uzupełnić pewne składniki odżywcze z nich pochodzące innymi produktami, jak chociażby rybami albo roślinami strączkowymi, ale jajko jako produkt odżywczy zaliczone jest przez chociażby Światową Organizację Zdrowia jako pełnowartościowe białko wzorcowe. To znaczy, że spożywając taki produkt zapewniamy organizmowi podaż wszystkich niezbędnych aminokwasów, które współuczestniczą w budowaniu masy mięśniowej, które mogą stymulować właśnie syntezę białek mięśniowych. I w związku z powyższym białko stanowi taki produkt superfood, zaliczany również do żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która dostarcza nam nie tylko substancji odżywczych, ale wpływa również pozytywnie na inne aspekty życia, jak chociażby na funkcje kognitywne organizmu. No i w białku warto powiedzieć, że znajdują się aminokwasy, takie jak choćby cysteina, która uczestniczy w systemach odtruwających organizm i która jest jednym z najsilniejszych aminokwasów wpływających na reakcje antyoksydacyjne. Ale oprócz tego mamy w jajkach leucynę, izoleucynę i walinę, którą znają pewnie sportowcy, ponieważ te trzy aminokwasy budują grupę aminokwasów rozgałęzionych, BCAA, Brain Change Amino Acid, które przede wszystkim chronią nasz organizm przed katabolizmem, czyli rozpadem masy mięśniowej. No i ostatnim takim choćby aminokwasem, o którym warto wspomnieć, to glutamina, która znajduje się w jajku, która bezpośrednio zapewnia sytość i która wykorzystywana jest właśnie w dietach odchudzających, ponieważ zapobiega spadkowi insuliny, a także chroni nas przed napadami głodu. Oprócz tego wpływa pozytywnie również na choćby na nasze jelita, odbudowując ściany jelit i wpływając bezpośrednio na naszą odporność, o której warto mówić w obecnych czasach.
Ile kalorii jest w jednym jajku?
Około 50-gramowe jajko, czyli takiej średniej wielkości, zapewnia nam podaż kaloryczną na poziomie około 75-80 kilokalorii. I tutaj mamy podaż jeszcze ewentualnie białka na poziomie 6-7 gramów w takim jednym jajku. No i warto wspomnieć, że w białku w 100 gramach znajduje się 45 kilokalorii, ale w żółtku to już około 350 kilokalorii, ale całe jajko zabezpiecza nam podaż około 75-80 kilokalorii.
A w jakiej formie najlepiej jeść jajka?
Im mniej przetworzona forma, tym lepsza, ze względu na przyswajalność. Tutaj jajka na miękko będą lepiej przyswajalne niż jajka na twardo, aczkolwiek oba te produkty nadal zaliczane są do tej kategorii superfoods i stanowią podaż wartościowego białka w naszej diecie.
A jest jakaś taka granica, ile jajek dziennie można zjeść?
To cały czas się zmienia i Światowa Organizacja Zdrowia, z tego co wiemy z ostatnich zaleceń, mówi, że możemy nawet spożywać 10 jajek dziennie. Dietetycy są nieco innego zdania i upatrują liczby prawidłowego spożywania na poziomie 5-6 jajek, więc to jest odmienne. Zależy jeszcze oczywiście, po jakie jajka sięgamy. Ponieważ najlepszymi jajkami są oczywiście te produkty ekologiczne, pozbawione dodatkowych niekorzystnych substancji, które mogą znajdować się w tym produkcie i które mogą być kumulowane przede wszystkim w tłuszczach, które znajdują się w żółtku. I tutaj na przykład właśnie tak jak wspomniałam, jajka ekologiczne będą najlepszym rozwiązaniem, ale mamy choćby również jajka przepiórcze, które mają zawartość cholesterolu i tłuszczów dużo, dużo mniejszą aniżeli klasyczne jajko, których to jajek przepiórczych możemy oczywiście ze względu na wielkość zjeść więcej. Ale tutaj upatruje się przede wszystkim takich korzyści właśnie w jajkach w podaży tego białka i jedno jajko kurze przy średniej wadze 50 gramów dostarcza około 6-7 gramów białka, co dla kobiety o przeciętnej masie ciała, powiedzmy 50-60 kg, zapewnia podaż około już 15% zapotrzebowania na białko przez cały dzień. No zależy po prostu od ilości kilokalorii, jakie potrzebujemy, i ilość białka, jaką musimy zapewnić z pożywieniem, ale tutaj w ilości Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że możemy zjeść nawet 10 jajek, co wcześniej było niedozwolone.
A czy dałoby się jajko czymś zastąpić?
Jajko jak najbardziej możemy ze względu na ten profil aminokwasowy zastąpić. Warto na ten produkt spojrzeć pod względem budowy, że jest to przede wszystkim połączenie właśnie aminokwasów, wody, ponieważ zarówno białko, jak i żółtko posiadają bardzo dużo wody. No białko szczególnie, bo jest prawie w 90-95% zbudowane z wody, ale pod względem budowy i energetyki i podaży makro i mikroskładników możemy oczywiście sięgać po inne produkty od zwierzęce, jak na przykład po ryby, albo po mleko, albo po mięso zwierzęce, ale możemy również zastępować jajko roślinami strączkowymi i ta podaż aminokwasów niezbędnych może być zabezpieczona przez inne produkty, ale oczywiście ta wartość biologiczna białka, która mówi nam o tym, w jakim stopniu przyswaja się dany produkt i dzięki czemu w jakim stopniu jesteśmy w stanie go wykorzystać do budowy mięśni, jest najbardziej korzystny w przypadku właśnie jaja kurzego. Ale jak najbardziej, nieco główkując i łącząc różne inne produkty, można uzupełnić te aminokwasy niezbędne, ale trzeba nieco wysiłku, aby do tego dążyć.
Ty wymieniłaś tutaj dużo takich pozytywnych cech jajek, czyli dobrych rzeczy, które one nam dają. A czy jest coś, co jest niekorzystnego w jajku? Coś, co może nam zaszkodzić?
Pierwszą myślą, jaka wiąże się z jajkami, to oczywiście salmonella, czyli zjawisko, z którym ciężko w jakiś sposób polemizować, ale ze względu właśnie na pewne właściwości negatywne jajek, zabrania się spożywania takich jajek u kobiet w ciąży i u dzieci, ze względu na możliwość pojawienia się alergii u dzieci poniżej pierwszego roku życia. I to są takie dwa zalecenia, kiedy nie powinno się sięgać faktycznie po jajka. Drugą grupą są osoby, które mają problemy oczywiście z nerkami albo muszą ograniczać ilość białka, to tutaj możemy wskazać, że faktycznie białko z jajka może zaliczać się do tych produktów, które powinny być wyeliminowane. No i taka chyba największa rzecz, która związana jest ze spożyciem jajek, czyli cholesterol i ilość cholesterolu, którą zapewnia nam żółtko. Tutaj powstały pewne mity, które obalane są przez kolejne badania naukowe, które wskazują, że tak naprawdę ten cholesterol, który znajduje się w żółtku, wcale nie jest taki niebezpieczny, jak się wcześniej mówiło, i wcale nie musi przysparzać nam od razu miażdżycy. Polega to na tym, że po pierwsze jajko zawiera również cholinę, która odpowiedzialna jest za blokowanie i przyswajania cholesterolu w naszym organizmie, ale oprócz tego w wyjątkowych grupach, o których się jeszcze do końca nie zbadało, ale to może być podstawą takiego negowania wykorzystania jajek i spożywania ich, mogą być niektóre zespoły metaboliczne, które powodują stany zapalne w organizmie. I zawarta w jajku, oprócz właśnie cholesterolu, fosfoatylocholina, która jest fosfolipidem, w połączeniu z enzymami wątrobowymi, a także z mikrobiotą i z mikroflorą bakteryjną właśnie jelit, może przeobrażać się w N-tlenek trimetyloaminy, który to związek zwiększa przede wszystkim incydenty sercowo-naczyniowe. I tutaj w wyjątkowych sytuacjach jajko nie będzie wskazane, ale jest to na tyle mała grupa, że jednak nie warto eliminować tego jajka jako produktu zaliczonego do tego superfoods i do żywności funkcjonalnej, i zysk, jaki płynie z spożywania jajek, jest o wiele, wiele większy, aniżeli koszty, jakie mogą się pojawiać. Ale oczywiście o tym należy pamiętać.
Bardzo Ci dziękuję. Czekają nas teraz bardzo jajeczne święta, czyli między 5 a 10 jajek dziennie możemy sobie zjeść, nie tylko ze święconki, ale też inne. Dzięki za te wszystkie informacje. Naszym gościem była Natalia Grzebisz-Zatońska, dietetyk.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Puls biznesu do słuchania.
Czy wiecie już na temat jaj wszystko? Czy podcast zachęcił Was do kupowania z małych gospodarstw? A może zamarzyło się Wam własne stado kur? Czy mieliście obawy, żeby nie jeść za dużo jajek, a teraz będzie ich w Waszej diecie więcej?
Czy podobała się Wam historia kur, które o 4 rano maszerowały rozgrzebać grządkę swojego gospodarza? Mam nadzieję, że na większość pytań odpowiedź brzmiała tak. To już koniec naszego podcastu. Za tydzień Marcel Zatoński zaprasza na podcast o rozwoju polskiej biotechnologii. Małgorzata Grzegorczyk. Do usłyszenia.
Puls biznesu. Do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.